czwartą niedzielę okresu zwykłego usłyszymy bardzo króciutką kolektę. W tekście oryginalnym łacińskim jest ona złożona tylko z 16 słów. Polskie tłumaczenie ma jeszcze mniej, 15. Dlatego trzeba się bardzo uważnie w nią wsłuchać, żeby nie stracić tej treści. Panie nasz Boże, spraw, abyśmy chwalili Ciebie z całej duszy i szczerze miłowali wszystkich ludzi. Kolekta jest zbudowana z dwóch próśb. Zbudowana jest ona na wzór przykazania miłości Boga i bliźniego. Pierwsza część to prośba o to, żebyśmy kochali Boga. Druga to jest prośba o to, żebyśmy kochali naszych bliźnich, wszystkich ludzi. To jest niesamowite, że prosimy Pana Boga o to, żeby nas uzdolnił do wypełniania przykazania miłości. Czujemy, że sami z siebie nie jesteśmy w stanie tego przykazania spełnić, że nie potrafię kochać Pana Boga tak, jakbym chciał Go kochać. Tym bardziej nie potrafię kochać człowieka tak, jakbym chciał kochać tych, którzy są koło mnie. Potrzebuję uzdolnienia do tego, więc staję wobec Pana Boga i mówię: Panie Boże, wiem, że dałeś mi przykazanie, ale teraz proszę Cię o łaskę do wypełniania tego przykazania. Bo jak Ty mi tego nie dasz, jak Ty tego we mnie nie zrobisz, jak Ty tego we mnie nie sprawisz, to ja nie będę w stanie Cię z całej mojej duszy, z całego mojego serca chwalić. Nie będę potrafił kochać tych, którzy są koło mnie. Ale jakbyśmy popatrzyli do tekstu łacińskiego, oryginalnego tej modlitwy, to zobaczymy, że prośba jest tam o to, żebyśmy chwalili Pana Boga z totamente, to znaczy z całego naszego umysłu. Więc to tłumaczenie z całej duszy nie jest w pełni adekwatne, choć to prawda, że w łacinie to wyrażenie mente czasami jest tłumaczone jako dusza, czasami jest tłumaczone jako serce, czasami jest tłumaczone jako, i tak powinno być przede wszystkim, jako rozum, jako umysł. Ale jak weźmiemy na przykład tekst łaciński, tekst Wulgaty Nowego Testamentu, czy Ewangelii Świętego Mateusza, czy Ewangelii Świętego Marka, to zobaczymy, że w tym tekście jest jednak rozróżnienie, dokładnie tak jak podaje Pan Jezus, kiedy mówi, że podaje przykazanie miłości, mówi, żebyśmy kochali Pana Boga, toto corde, tota anima, tota mente, tota virtute, czy z całego serca, z całej duszy, całym rozumem i całą naszą siłą. Więc co to znaczy, że mam kochać Pana Boga całym moim umysłem? Więc może pierwsza rzecz jest w tym, żeby adorować Pana Boga umysłem, to znaczy, żeby myśleć o Nim, żeby dokonywać refleksji na Jego temat. Czy poświęcić swój czas i zająć się w tym czasie Panem Bogiem. Dać sobie czas na myślenie o Bogu. O tym, co On dla mnie robi, o tym, co On do mnie mówi, o tym, kim On jest sam w sobie. Może właśnie na tym ma polegać niedziela i to przeżywanie niedzieli, żeby dać taki czas sobie na refleksję o Bogu, na pomyślenie o Nim, na przeżywanie swojej wiary w sposób racjonalny, refleksyjny. Czy żeby wziąć Pismo Święte i pomedytować nad Nim. Żeby wziąć książkę religijną i czytając ją pomyśleć o Panu Bogu, żeby po prostu oddać się medytacji na Jego temat. Adorować Pana Boga myśląc o Nim. Święty Jan z Avila, doktor Kościoła, powiedział kiedyś takie słowa, czy napisał takie słowa w swoim traktacie o miłości Boga. Przyczyną, która najbardziej popycha nasze serce do kochania Boga, jest głębokie rozważenie miłości, którą On miał względem nas. To bardziej niż dobrodziejstwa pobudza serce do miłości. To, co pobudza nasze serce do miłości Pana Boga, jest głębokie rozważanie miłości, którą On miał względem mnie. Żeby w tę niedzielę spełniła się ta prośba, ta kolekta o to, żebym chwalił Boga z całym moim rozumem, to muszę rozważyć miłość, którą Bóg względem mnie ma. Muszę najpierw rozważyć tę miłość, którą Bóg mnie ukochał. To wtedy moje serce będzie nie tylko uzdolnione, ale nawet zostanie popchnięte do tego, żeby kochać Pana Boga. Ale jest jeszcze jeden wymiar miłości Pana Boga całym umysłem. cudownie na ten temat w swojej niesamowitej, świetnej książce napisał ksiądz Michał Heller. Książka pod tytułem Moralność myślenia. Osobiście jest to moja ulubiona książka księdza profesora Michała Hellera, w której on mówi o tym, że racjonalność, myślenie racjonalne jest kwestią moralności. To nie jest tylko kwestia tego, co jest dla mnie lepsze albo co jest gorsze, ale to jest kwestia tego, co mam robić albo czego nie mam. Myślenie racjonalne to jest myślenie, której w ogóle racjonalność to jest część etyki, to jest cnota, to jest wartość. Kiedy myślę racjonalnie, to dokonuję dobra, to ma swoją wartość. Przeciwieństwem wartości, przeciwieństwem cnoty jest wada, czyli inaczej mówiąc grzech, niemoralność. Nie jest tylko chorobą, mówi ksiądz Heller, ale to jest przede wszystkim grzech. Czyli postępowanie irracjonalne, postępowanie wbrew logice, dokonywanie wyborów, decyzji, które nie są zgodne z prawdą, które są wbrew temu, co logiczne, wbrew temu, co prawdziwe, jest grzechem. Głupota jest grzechem. Ten święty Tomasz z Akwinu też mówił, że nie ma tak naprawdę innego grzechu, jak tylko głupota. To znaczy, każdy grzech jest w jakiś sposób jest głupotą, dlatego że jest irracjonalny, jest wyborem czegoś, co jest przeciwne Stwórcy, który jest mądrością, który lepiej wie, co jest dobre, lepiej wie, co jest prawdziwe. Dlatego jak postępuje wbrew niemu, to dokonuje głupiego wyboru, więc każdy grzech jest głupotą. Co sam Pan Jezus powiedział, że człowieka czyni nieczystym to, co wychodzi z niego. I wymienia tam różne rzeczy, myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha i na końcu i głupota. Głupota czyni człowieka nieczystym. Głupota jest grzechem. Choć jest też pewien paradoks, to w swojej książce pokazuje ksiądz Heller, że refleksja na temat głupoty może człowieka doprowadzić do niesamowitych wniosków. To znaczy refleksja nad tym, jak to jest w ogóle możliwe, że ja postępuję w głupi sposób, to znaczy w sposób nielogiczny, wbrew logice, nieracjonalny. Ksiądz Heller pokazuje, że w przyrodzie wszystkie procesy, które istnieją, wszystko, co zachodzi w przyrodzie, nie potrafi się wyłamać spod praw fizycznych i matematycznych, to znaczy spod praw logiki. Wszystko w przyrodzie znajduje swoje logiczne uzasadnienie. Jedynym, kto potrafi pomyśleć wbrew logice, jedynym, kto potrafi żyć wbrew temu, co jest logiczne, co jest racjonalne, jest człowiek. Bo nawet komputer, owszem, może być głupi, ale w ramach logiki, to znaczy może być źle zaprogramowany, czy w głupi sposób zaprogramowany, ale przez człowieka, który go zaprogramuje w taki sposób. Może źle policzyć coś, czy dokonać złego obliczenia, zawiesić się, zepsuć, ale dokonuje się to znów w ramach pewnej logiki, to znaczy zostaje przerwany pewien logiczny proces i ten błąd komputera znajduje swoje logiczne uzasadnienie. Tylko człowiek może postępować wbrew logice. I wydaje się, że w pierwszym momencie nic się takiego nie dzieje. To znaczy człowiek może konsekwentnie postępować wbrew logice i w pewnym sensie może mu nawet być lepiej w życiu. Może się to dla niego przynajmniej częściowo okazywać korzystne. Choć ksiądz Heller mówi, że wcześniej czy później jednak prawa logiki nas dosięgną na szczęście. Ale tylko człowiek może powiedzieć, że 2 dodać 2 równa się 5. To nie zmieni prawdy. Prawda dalej będzie taka, że 2 dodać 2 równa się 4, ale człowiek może inne decyzje podejmować na podstawie tego błędnego obliczenia. Człowiek może sobie powiedzieć, że białe jest czarne, a czarne jest białe. Choć prawda będzie inna, ale może według tego postępować i żyć. Coś nie może być tak albo nie, ale człowiek może tak traktować to, jakby było. Tak albo nie, tak i nie równocześnie. I wniosek jest niesamowity księdza Hellera, że człowiek jest czymś więcej niż materią, bo może zawieszać prawa logiki, a niczemu, co materialne, dotychczas się to nie udało. Wolność do głupoty, wolność do popełniania głupich wyborów, głupich decyzji To jest, tu się objawia fenomen ludzkiej wielkości, ludzka wielkość. Przez to, że mogę w głupi sposób postępować, ale mogę postępować w mądry sposób, racjonalny sposób. No i teraz przechodzimy do drugiej części tej prośby, która jest bezpośrednio związana z pierwszą. Żebym szczerze miłował wszystkich ludzi. Ale tu również tekst łaciński mówi nie tyle, żebym szczerze miłował, ale żebym w racjonalny sposób miłował. To znaczy, żebym miłował ludzi, kochał wszystkich ludzi uczuciem rozumnym. Co to znaczy? Tu znów możemy jakby przedłużyć to rozważanie księdza Michała Hellera i powiedzieć o tym, że bardzo często krzywdzimy innych ludzi, nie kochamy ich przez to, że nie postępujemy w racjonalny sposób. To znaczy, że logika i prawda nie są dla nas ważne. Ksiądz Wojciech Węgrzyniak też niedawno napisał na Facebooku, że nie zależy nam ani na logice, ani na prawdzie. Dlatego jesteśmy tak bardzo nieludzcy, bo człowiek jest homo sapiens, jest myślący. Kiedy nie postępujemy wbrew logice, kiedy nie postępujemy logicznie, kiedy i nie trzymamy się prawdy, to wtedy krzywdzimy innych, nie kochamy ich. I ksiądz Michał Heller w swojej książce podaje takie pewne symptomy racjonalności. Wtedy, kiedy człowiek je łamie, to postępuje irracjonalnie, czyli niemoralnie, czyli grzeszy. Więc nie kocha bliźniego. Żeby kochać bliźniego, trzeba postępować racjonalnie. Pierwsza taka rzecz to dążyć do ścisłości i informatywności w wypowiedziach i w formułowaniu sądów. To znaczy mówić to, co jest prawdą. Mówić tylko słowa potrzebne. Nie zamącać, nie zamieniać ich w wielomówstwo, które nie niesie informacji albo wprowadza w błąd. Przekazywać tylko informacje sprawdzone, informacje prawdziwe. Otwartość na dyskusję z innym. To znaczy wsłuchiwać się w to, co mówi ktoś inny i starać się zrozumieć, co on mówi. To nie znaczy, że ja zawsze muszę się z nim zgodzić. Że on zawsze musi mieć rację. Ale ja zrobię wszystko, żeby spróbować go zrozumieć. Żeby go wysłuchać. Przemyśleć to, co on do mnie mówi. Trzecia cecha to samokrytycyzm. Czyli sam dla siebie jestem krytyczny. Jestem krytyczny wobec swoich poglądów. To oznacza również, że mam pewną granicę swojej wiedzy, znaczy znam tę granicę swojej wiedzy, bo istotną częścią racjonalności jest świadomość tego, że ona jest ograniczona, że ja nie jestem nieomylny, więc powinienem wiedzieć, gdzie kończą się moje możliwości, gdzie kończą się moje kompetencje, więc wymaga to pewnego rodzaju skromności. To również pewna wewnętrzna spójność poglądów, logika, z którą postępuję. Nie mogę zmieniać tych poglądów co chwilę, pod jakimś wpływem jakiejś chwili, emocji. Nie mogę raz mówić, że coś jest białe, a drugi raz, że jest czarnym, bo mam z tego jakąś utylitarną korzyść. Moje myślenie jest spójne. Moje decyzje są spójne. Też pewnego rodzaju poczucie konsekwencji i cała logika właśnie mojego myślenia, że z jednej strony, jak odkrywam coś jako prawdę, to mam odwagę do tego, żeby pójść za tą prawdą dalej. Czyli jeżeli w danej kwestii odkryłem prawdę, to pójdę za nią. To nie zatrzymam się. Nawet jeżeli ta prawda byłaby bardzo trudna, jeżeli byłaby wymagająca, nawet gdyby wymagała ode mnie jakiejś zmiany, to ja z niej nie zrezygnuję. Poznałem tę prawdę, więc pozwolę się tej prawdzie całkowicie porwać. I właśnie zawsze przedkładać rozum i logikę, przedkładać prawdę nad moje opinie, nad moje zdanie, nad moją rację, nad moje dobro, nad moje emocje. Więcej rozumu, bardziej słuchać racji rozumu niż racji serca, bo największe ludzkie tragedie dokonują się tam, gdzie rozum zostaje zepchnięty przez emocje. Jak mówi Pismo Święte, serce człowieka jest zwodnicze. By kochać kogoś, trzeba bardziej słuchać rozumu. Są bardzo konkretne rady, które pozwalają bardziej drugiego kochać, bardziej kochać innych ludzi. przejdźmy do modlitwy nad darami. Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie dary, które na znak naszego oddania składamy na Twoim ołtarzu i przemień je w sakrament naszego zbawienia. Prosimy Pana Boga o to, żeby te ofiary, które składamy, były znakiem naszego oddania, naszej służby. Więc przychodząc w niedzielę na Eucharystię, muszę najpierw sobie zadać pytanie, czy w minionym tygodniu ja faktycznie służyłem Bogu i drugiemu człowiekowi? Czy ja mam mu co dzisiaj ofiarować? Co ja mu złożę na ołtarzu? Znakiem jakiej mojej służby będą te ofiary? I równocześnie ta ofiara, te dary, które składamy na ołtarzu, w które zostaje też włączone moje życie, moja służba, zostaną przemienione w sakrament naszego zbawienia. Więc ta prośba, w tej prośbie chcemy prosić Pana Boga o to, żeby przyjął dobro naszego życia, żeby każde dobro, każda moja służba, każdy czyn miłości nigdy nie były zmarnowane, żeby nigdy nie przepadły. I choć to prawda oczywiście, że jesteśmy zbawieni za darmo, z miłości Pana Boga i przez Jego ofiarę, a nie przez nasze dobre czyny, to równocześnie te wszystkie nasze dobre czyny zostają przez Pana Boga włączone w Jego dobro, w Jego ofiarę, w Jego miłość. One nigdy nie przepadają. Więc na jakiekolwiek pytanie kogoś, dlaczego to robisz, dlaczego się tak męczysz, dlaczego się poświęcasz, dlaczego ci tak zależy na tym dobru, zawsze możesz odpowiedzieć, bo ono ma zawsze wartość. Bo to dobro nigdy nie przepada. Bo to dobro, które ja czynię, zostaje włączone w ofiarę Pana Jezusa. I dla innych staje się sakramentem zbawienia. Znaczy to dobro włączone w dobro Jezusa Chrystusa, moje dobro, moja miłość, moja służba może komuś służyć, może być dla kogoś zbawiennym. To jest niesamowite. I modlitwa po komunii. Posileni sakramentem naszego odkupienia, prosimy Cię Boże, aby pokarm, który daje życie wieczne, umocnił nas w prawdziwej wierze. Polskie tłumaczenie wskazuje na to, że mowa w tej modlitwie o pokarmie, który przyjęliśmy, którym się posililiśmy. Ale tekst łaciński wskazuje trochę na co innego. To znaczy można w jakiś sposób widzieć w nim pokarm, który nas posila, ale tam główna prośba jest wyrażona słowem vegetati. Język hiszpański tłumaczy jako reanimados, to znaczy jako zreanimowani, jako ożywieni, ci, którzy odzyskawszy życie, które przywrócono życie przez te dary zbawienia. Słowo vegetu znaczy silny, świeży, żwawy, a czasownik vegeto, vegetare można tłumaczyć jako dawać energię, siłę, życie, ożywiać, budzić, wywoływać, wzbudzać, rozbudzać. To tak naprawdę widzimy Komunię Świętą w bardzo wielu aspektach tutaj. Komunia Święta, która wybudza nas ze snu. Pytaj się, z jakiego snu Bóg cię musi wybudzić? W czym zacząłeś śnić? Gdzie przestałeś być żywy w swoim życiu? W miłości do Boga? W wierze? W pracy? Ogarnęło cię lenistwo, zniechęcenie? Zacząłeś spać w relacjach rodzinnych, w małżeństwie i potrzebujesz się obudzić, żeby Bóg cię wybudził znowu do kochania, do miłości? W czym umarłeś, że musisz zostać ożywiony? Komunia Święta, która przywraca życie, ożywia. Komunia Święta, która dodaje energii i siły. Do czego potrzebujesz dostać energię? Do tego, żeby w poniedziałek obudzić się i pójść do pracy z nową energią, z nową siłą, żeby znów zająć się swoimi codziennymi obowiązkami. Kończy się ta prośba o to, żebyśmy byli umocnieni w prawdziwej wierze. Znaczy, przyjmując Komunię Świętą, we mnie jest ta prawdziwa wiara budowana. Zostaje mi przywrócona świeżość wiary, nowość wiary. Dostaję siły do wyznawania tej wiary, bronienia jej. Nową radość do wyznawania, poznawania tej wiary, studiowania jej. Komunia Święta, która rozbudza, która dodaje sił, ożywia. daje wzrost,